Nie każdy z nas będzie sięgał po głębokie dzieła teologiczne i rozważania na ten temat. Ludzie będą mieli, powiedzmy sobie, różne poziomy zaangażowania. Chodzi o to, żebyśmy my wszyscy, bez względu na to, w jakim poziomie zaangażowania, refleksji nad naszą wiarą będziemy, żebyśmy mieli jeden wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem naszej wiary będzie: wiem, komu uwierzyłem. Na tej zasadzie, że jeśli uwierzyłem Jezusowi, a nie mam czasu, czy nie mam możliwości zajmowania się szczegółowymi roztrząsaniami, pogłębianiem intelektualnym mojej wiary, uzasadnianiem tego, to po prostu wierzę mu bezgranicznie. Tak jak Kościół podaje do wierzenia. Nie wchodzę w szczegóły, nie zastanawiam się, a jeśli się zastanawiam, to już dobrze, też
i,
dobrze.
I nie wybieram sobie, co pasuje, co nie.
Nie wybieram sobie na zasadzie takiej właśnie, że to jest dla mnie wygodne, w związku z tym biorę bez żadnego zastanowienia, bez refleksji. Wtedy, kiedy wybieram swoją wiarę, to muszę wybierać ją na zasadzie racjonalnej. Prawda? A fundamentem tego jest właśnie to: wiem, komu uwierzyłem. Ja uwierzyłem Jezusowi Chrystusowi, bo mam do tego powody. Są do tego motywy, dla których uwierzyłem. Prawda? Bo ja nie wierzę byle jak. Nie wierzę w byle co.
Mówił ksiądz, że szukamy powodów i motywów do wierzenia, a dowodów. Wielu ludzi szuka też dowodów, śledzi informacje dotyczące na przykład badań różnego rodzaju specjalistycznych nad Saulem Turyńskim. Pojawiają się co jakiś czas jakieś dowody, jakoby Chrystus umarł zupełnie w innym miejscu, innym czasie, historyczne, niepodważalne, co chwila. Czy można mieć takie dowody i dalej wierzyć? I czy trzeba takich dowodów, żeby wierzyć?
Myślę, że dowodów nie znajdziemy nigdy. Zresztą gdyby istniały dowody, to niepotrzebna byłaby zupełnie nasza wiara. Wiara jest właśnie swoistym dowodem. To wyjaśnia także katechizm, mówiąc o tym, że wiara jest pewna. Pewność wiary nie bierze się stąd, że zostało wszystko udowodnione. Wręcz przeciwnie, po prostu my do tej sfery rzeczywistości nie znajdziemy żadnego dowodu. Na tym polega cała trudność, czy cały problem, że ta sfera, w którą wkracza nasza wiara, jest sferą niedowodliwą. Innymi słowy, mówiąc językiem prostym, Bóg nie może przyjść i objawić się w całym swoim Bożym majestacie tutaj w świecie. Zawsze pojawi się, że tak powiem, pod postacią świata. Zawsze pojawi się w pewien ograniczony sposób. Nawet gdyby dokonał jakiegoś spektakularnego cudu, to musi dokonać go w określonym miejscu i w określonym czasie. Nawet gdyby to miejsce to był cały świat albo cały wszechświat, to w pewnym określonym czasie. A jak ten cud się skończy, to za 100 lat przyjdą ludzie i powiedzą, to nie był cud. Prawda? Więc siłą rzeczy każde działanie Boga, interwencja Boga w świat, ona będzie interwencją ograniczoną. Bóg nie może pokazać całego swojego majestatu w tym świecie. On może to zrobić tylko i wyłącznie na zasadzie skończonej. A skoro tak, to zawsze istnieje powód do wątpienia. Zawsze znajdzie się niedowiarek, który powie: wątpię. I dlatego właśnie nie ma żadnych dowodów na to, że Bóg działa. Dowodów w tym właśnie sensie. Oczywiście ktoś może powiedzieć, cuda są dowodami, ale proszę Państwa, w cuda wierzą tylko ludzie wierzący. Trzeba być wierzącym, żeby uwierzyć w cuda, żeby dostrzec. Ludzie mogą dostrzec jakieś dziwne zjawiska. Jeśli Żydzi dostrzegali cuda Jezusa, to tylko dlatego, że byli wierzącymi ludźmi. Tylko dlatego właśnie, że oto spełniały się obietnice, w które oni wierzyli. Cała historia Jezusa to jest historia obietnic, prawda? Przychodzą ludzie, czy ty jesteś Mesjaszem, czy też nie. A Jezus odwołuje się do proroka Izajasza. Idźcie, powiedzcie Janowi. Nie, niemi mówią, chromi chodzą, głusi słyszą. Ubogim głoszona jest dobra nowina. Prawda? Spełnia się? Spełnia. Wasza wiara się spełnia w tym momencie, prawda? I oni się w ten sposób nawracali, prawda? Spotykając się ze spełnieniem się ich zapowiedzi, ich wiary. Natomiast jeśli ktoś jest niewierzący, to co byśmy mu powiedzieli? Czy tam, a widziałeś tego człowieka, który uzdrowił następnego? Jakie uzdrowienie powie, prawda? Zjawisko niewytłumaczalne, albo po prostu nastąpił zbieg okoliczności, albo ten człowiek jest obdarzony pewnymi zdolnościami, o których my nie wiemy. Albo był wyjątkowym geniuszem, ale prawda, można znaleźć tysiące powodów, dla których takie rzeczy się zdarzały, prawda? Czy jakieś inne tak zwane cuda, które miały miejsce, które opisuje Biblia. Trudno jest niedowiarkowi uwierzyć na tej podstawie, że dokonuje się cud. Oczywiście w perspektywie tego, co mówiliśmy już kiedyś, w perspektywie łaski, Bóg wybiera różne sposoby na to, żeby dotrzeć do człowieka, by go obdarować łaską wiary, prawda? Może się zdarzyć sytuacja, że ktoś, jakiś niedowiarek, zostanie dotknięty jakąś tak przedziwną rzeczywistością, że w końcu uwierzy. prawda? Ale to znaczy, że w tym niedowiarku już gdzieś wcześniej istniały jakieś wątpliwości, prawda? Że on natychmiast kwestię jakiegoś cudownego wydarzenia zinterpretował w perspektywie jednak interwencji skądinąd, jakiejś wyższej siły, jakiejś wyższej natury. Konsekwentny niedowiarek, konsekwentny ateista będzie zaprzeczał temu, że pewne zjawiska następują wskutek interwencji Boga. Będzie oczywiście szukał innego rozwiązania, w najgorszym wypadku, bo jeśli dzisiaj nie jestem w stanie tego rozwiązać, to za 100 lat nauka to rozwiąże. Prawda? Tak samo jak wiemy co do tego, że pewne rzeczy były nieznane i niezrozumiałe 100 lat temu, a dzisiaj już są zrozumiałe i mamy na to wyjaśnienie. Dlatego nie ma takiej możliwości w gruncie rzeczy, żeby udowodnić z całą jednoznacznością obecność Boga czy jego działanie. Pojawia się jeszcze inna kwestia, kwestia tak zwanych dowodów na istnienie Boga, które zresztą były rozważane dawniej i dzisiaj także to od czasu do czasu zostaje wskrzeszone, ta dyskusja na ten temat zostaje wskrzeszona, wciąż trwają tego rodzaju dyskusje. Czym są dowody? Czy istnieją dowody na istnienie Boga? Czy można mówić o dowodach na istnienie Boga? Tu podobnie troszeczkę sytuacja jest jak z cudami. Trzeba w pewnym sensie wierzyć w Boga, żeby te dowody stanęły w całej przejrzystości. Zresztą takie pomyśleli teologowie w średniowieczu, bo w średniowieczu zaczęto takie sprawy rozważać. Nie rozważano ich jako argumenty przeciw niedowiarkom. Raczej rozważano je w kategoriach tego, co w średniowieczu określano łacińskim sformułowaniem fides querens intellectum, co przywołuje zresztą nasz katechizm w 158 punkcie, wiara, która szuka zrozumienia. Jestem człowiekiem wierzącym i poszukuję zrozumienia mojej wiary. I w ramach tego zrozumienia zastanawiam się nad tym, poszukiwania tego zrozumienia, zastanawiam się nad tym, czy jestem w stanie dojść do istnienia Boga, wychodząc z faktów, które widzę w świecie. Oto jest Tomasz z Akwinu, który coś takiego próbuje. I Tomasz znamienne, nie używa słowa demonstratio, czyli dowód, ale via, czyli droga. Idź sobie człowieku drogą, a znajdziesz w którymś momencie Boga. Idź sobie pewną drogę, ja ci pokażę drogę, którą masz iść, a w którymś momencie odkryjesz, że idziesz razem z Bogiem, że tutaj go odnalazłeś, ale oczywiście tylko wtedy, kiedy pewną sferę rzeczywistości nazwiesz Bogiem, utożsamisz ze swoim Bogiem, w którego uwierzyłeś. Ty Boga poznałeś, bo w Niego uwierzyłeś. A teraz ja ci pokażę drogę, w której zejdą się te twoje drogi wiary, twoja droga wiary i z drogą, która nie wymaga wiary, prawda, ale wymaga konsekwentnego używania rozumu. Tak to Tomasz rozumie. Natomiast później, w wiekach średnich, w wiekach nowożytnych, kiedy pojawił się dosyć agresywny ateizm, zaczęto używać tych dowodów jako argumentów przeciw niedowiarkom. I stąd pojawiła się cała historia tak zwanych dowodów na istnienie Boga, jako argumentów przeciw niedowiarkom. A ci niedowiarkowie wcale przez te argumenty nie byli przekonani. W konsekwencji doszli do tego wniosku, nawet jeżeli wy mnie poprowadzicie, powiedzmy sobie, od jakichś wydarzeń światowych, aż do faktu, że istnieje jakaś przyczyna tych wydarzeń, to do przyczyny się człowiek nie modli. A ja chcę, żebyście mi udowodnili istnienie Boga, a nie pierwszej przyczyny. Prawda? I tutaj już widzimy całą niemoc naszych dowodów. Naszym rozumem, powiedzmy sobie, nawet jeśli uznamy wartość dowodową tychże właśnie rozumowań, jesteśmy w stanie dojść do racji uzasadniającej ten świat. Racji ostatecznej, powiemy, prawda? W świecie istnieją przyczyny, to jedna z dróg Tomasza. Przyczynowość jest zrozumiała dopiero wtedy, kiedy przyjmiemy istnienie pierwszej przyczyny, która jest przyczyną wszystkich przyczyn, a jednocześnie sama nie ma przyczyny. Oto jest zrozumowanie Tomasza. No ale ktoś powie, no cóż, ja jak klękam do pacierza, to się nie modlę do pierwszej przyczyny, tylko Boga, który jest Ojcem, który mnie kocha, prawda? W żadnym z tych dowodów właściwie nie pojawi się ten Ojciec Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba i Chrystusa, którego ja znam skądinąd, znam z mojej wiary. Jeśli więc nawet niedowiarkowi udałoby mi się przekonać, że dowody tak zwane, czy te drogi są słuszne, to może on dojść najwyżej do przekonania, że no dobrze, no istnieje jakaś racja dla świata i to wszystko, jakiś absolut i to wszystko, ale pod tym dowodem podpisze się i chrześcijanin, i muzułmanin, i wyznawca religii mojżeszowej, i może jeszcze ktoś inny, kto też uzna jakieś istnienie tego rodzaju rzeczywistości. W tym więc znaczeniu niemożliwa jest nasza relacja z Bogiem bez wiary. Tego się nie da matematycznie ani jakikolwiek inny sposób udowodnić. Dowodów na wiarę, na prawdy naszej wiary nie ma i nawet byłoby źle, gdyby były, bo w tym momencie wierzyli, czy odnosilibyśmy się do Boga przymuszeni przede wszystkim koniecznością dowodów. Zresztą nawet gdyby nam się udało udowodnić istnienie Boga, nawet gdyby były takie dowody, gdyby udało się nam z całą pewnością wskazać, że Bóg istnieje, to Bogu nie o to chodzi. Bogu chodzi o relację nas przemieniającą, a nie o to, żebyśmy sobie stwierdzili, że Bóg istnieje. Ja mogę Państwu udowodnić, że istnieje śnieg na Alasce. No i co to zmieni w życiu? Tak jak robiliśmy, tak jak Państwo, nie wiem, co w tej chwili robicie, prasujecie, gotujecie, sprzątacie, tak dalej będziecie gotować, prasować i sprzątać, nic nie zmienia. Chociaż mogę z jakimś ogromnym przekonaniem udowodnić, że istnieje śnieg na Alasce. Na takiej samej zasadzie mogę udowodnić, że istnieje Bóg, jeśli to nie wprowadza nic w moje życie. To w gruncie rzeczy z punktu widzenia, że tak powiem, strategii Pana Boga nie ma wielkiej wartości. Nie ma ostatecznie znaczenia, czy ja udowodnię sobie, czy nie udowodnię, że istnieje jakaś rzeczywistość. Dlatego wiara podchodzi do sprawy zupełnie na innej zasadzie, bo celem wiary jest wypracowanie w nas relacji bardzo osobowej do naszego Boga, do Boga, który jest naszym Stwórcą, naszym Zbawicielem.
Kończąc te krótkie wyjaśnienia dotyczące jednego z przymiotów wiary, wiara a rozum, można powiedzieć tak, wracając do początku naszej rozmowy. Miernikiem wiary nie są uczucia. Rozum mamy po to, żeby z niego korzystać i szukać w naszej wierze powodów i motywów wierzenia. A miernikiem wiary jest to, co ksiądz przed chwilą mówił. Owoce, które pojawiają się w naszym życiu. Czy ono się przemienia, czy
tak,
pojawia się tak, osobowa relacja.
Taki jest sens cudów, taki jest sens wszystkich tak zwanych dowodów, taki jest sens wszystkich przekonywań, żeby efektem tego naszego uwierzenia była zmiana naszego życia. Inne patrzenie na świat, w którym jesteśmy, na wszystkie sprawy, które nas otaczają.
I tego Państwu życzymy. Dziękuję pięknie. Ksiądz Grzegorz Stolarski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej, wyjaśnił Państwu kolejny fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zapraszamy w kolejny poniedziałek o tej samej porze.